Kolekcjonerzy wrażeń. Radio Kraków Kultura.
Teraz, szanowni państwo, pędzimy do Muzeum Narodowego w Krakowie. Wczoraj wielkie wydarzenie, wernisaż wystawy Wilno, Vilnius, Vilne 1918-1948. Jedno miasto, wiele opowieści, a kuratorem tej wystawy ze strony polskiej jest profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Bardzo dziękuję za to spotkanie w studiu Radia Kraków Kultura. Wiem, że dla pana to ekstremalnie intensywne dni, wiele ważnych, istotnych i takich perspektywicznych spotkań. Tym bardziej wielka radość, że dzisiaj w Krakowie. Panie profesorze, wczoraj oglądając tę wystawę, dzieliłam się już tą refleksją, ale myślę, że dobrze będzie ją przywołać, bo też jest ważnym kontekstem. Myślałam sobie, no tak, ale właściwie dlaczego dopiero teraz Kraków, Wilno, no, miasta wydawałoby się niezwykle istotne w polskiej historii i tradycji i pierwsza taka wystawa w dziejach polskiego muzealnictwa?
To jest ważne wydarzenie właśnie dlatego, że jest podsumowanie pewnego procesu, które do niego doprowadziło. I to pytanie jest bardzo zasadne, które pokazuje pewien problem, jaki mieliśmy ze wspólną pamięcią, zwłaszcza o tamtych czasach między Polakami i Litwinami. Bo to nie były łatwe czasy, żeby nie powiedzieć, były bardzo, bardzo tragiczne dla nas, ponieważ podzielił nas właśnie konflikt o Wilno. Ta wojna polsko-litewska, tak to można powiedzieć, zmagania, bo tam do walk zbrojnych de facto nie doszło na większą skalę, o Wilno spowodowała, że Wilno znalazło się w Rzeczypospolitej. Litwa przez całe dwudziestolecie nie była w stanie się z tym pogodzić i byliśmy w stanie formalne wojny z Litwą. To dzisiaj trudno sobie wyobrazić, ale Polska tak. Nie miała traktatu z Litwą do 1939 roku. I w tej sytuacji mówienie o tamtym okresie było obciążone tą właśnie taką niefortunną pamięcią. Poza tym do tego dołożył się jeszcze komunizm i właściwie oddzielenie nas tą drugą żelazną kurtyną od Wilna, bo ta żelazna kurtyna na zachodzie wiemy, że była między NRD a resztą Niemiec i tam dalej na południe, ale była też druga żelazna kurtyna, czyli żelazna kurtyna na wschodniej granicy Polski i Związku Radzieckiego. Przecież kontakty z Litwą były w zasadzie nierealne, czy bardzo limitowane, ograniczone do jakichś bardzo z czasem podróży. Na razie o współpracy naukowej na poważnie nie było mowy, nie mówiąc już o cenzurze. To też spowodowało, że ta pamięć o tym okresie jeszcze bardziej została jakoś spetryfikowana. A po 1989 roku też potrzebowaliśmy czasu, żeby z kolei się z tą historią oswoić, pogodzić, zobaczyć, jakie ma ona dzisiaj konsekwencje i zbudować właśnie tę fortunną pamięć. I myślę, że to jest coś niezwykle fascynującego w relacjach polsko-litewskich współczesnych, że nie tylko nie tkwimy w jakichś zależnościach mentalnych od tamtej epoki, to jest ponad 100 lat temu, a jednocześnie właśnie zbudowaliśmy mimo tamtych podziałów dzisiaj wspólną pamięć i ta wystawa jest tego przykładem. Również od takiej strony czysto praktycznej. No to jest po raz pierwszy, kiedy instytucje polskie i litewskie tak blisko współpracują. Naszym partnerem po stronie litewskiej jest Litewskie Narodowe Muzeum Sztuki. To jest największe muzeum w Wilnie i na całej Litwie. Mamy zbiory litewskie i polskie połączone. Tego do tej pory nie było. A zatem no, jest to fantastyczna historia pokazująca, jak i to ostatni punkt może ważny, że sztuka ma tę siłę właśnie łączenia i budowania wspólnej pamięci i też wspólnej, jakby powiedziała Izabela Czartoryska, że zacytujmy ją tutaj, przeszłość ma służyć przyszłości. I to jest, o tym też jest ta wystawa.
Tak, początki naszego muzealnictwa prześwietne właśnie były i wciąż wracają w cytatach i w koncepcjach. Tak, to jest bardzo ważne. Chwilę się zadumałam, bo w istocie chętnie spoglądamy na wschód od zawsze, ale te relacje były bardzo trudne, skomplikowane i to można powiedzieć jeszcze do niedawna. Teraz mam wrażenie, sytuacja jeszcze bardziej się zmieniła, bo przecież za granicą litewską, za granicą ukraińską jest, można powiedzieć, wspólny wróg. Taka zupełnie nowa rzeczywistość realnego zagrożenia wojną, agresją. Atmosfera wojny jakoś wpływała na państwa pracę podczas przygotowania tej wystawy. Teraz mi przyszło do głowy, że trochę mogło tak być przecież.
Wtedy, kiedy ten plan powstawał, wojny jeszcze nie było, bo decyzja, że tę wystawę zrobimy, zapadła w roku 2020 jesienią. Natomiast oczywiście w trakcie pracy to było jasne, że ta wystawa nabiera nowego znaczenia. I tym bardziej warto podkreślić...
Nowego znaczenia, że my jesteśmy razem. Prawda?
Tak, że jesteśmy razem. I warto podkreślić, że wczoraj tę wystawę otworzyło trzech ministrów kultury. Na zaproszenie profesora Piotra Glińskiego, ministra polskiego, przyjechali ministrowie litewski, Simona Skejrys, i ukraiński, Aleksandr Tkaczenko. I właśnie wybrzmiało to bardzo wyraźnie, że ta wystawa jest o takiej wspólnocie tych krajów w wspieraniu Ukrainy, ale też o takim przekonaniu, że właśnie wszystkie te kraje są dziedzicami pewnej kulturowej tożsamości tej części Europy i w oparciu o związki kulturalne właśnie chcą budować też tę współpracę już stricte związaną z czasami wojennymi.
Tak.
A to jest najsilniejszy fundament, dlatego że jeżeli nie ma fundamentu kulturowego, to się nic nie uda. Zresztą widzimy, że imperia rozpadają się właśnie dlatego, że nic je nie łączy poza taką brutalną siłą wojskową. Wtedy, kiedy jej zabraknie, natychmiast znikają. A te kulturowe związki między nami, Litwinami, Ukraińcami są tak silne, że one są po prostu nierozerwalne. I ta wystawa też to trochę, wydaje mi się, bardzo wyraźnie podkreśla. I te wczorajsze zapewnienia i wszystkie piękne deklaracje na temat współpracy, no były po prostu realnością. I to też jest dla nas wielka satysfakcja, że ta wystawa podkreśla to braterstwo, siostrzeństwo, no po prostu naszą współpracę i jest tego dowodem.
Tak, a teraz fokus na sztukę. Myślimy Wilno, no to pewnie mówimy jednak barok, bo to jest, jak powiedziała współkuratorka tej wystawy wczoraj, no, Wilno jest takim idealnym barokowym miastem. My to akurat dobrze rozumiemy, ponieważ to jest to takie podstawowe dekorum dla naszej wyobraźni właśnie barok. Ale tu się okazuje, że w XX wieku działy się tam bardzo ciekawe rzeczy.
Tak, to była z kolei, powiedzmy, pewna mentalna bariera też do przekroczenia, bo Wilno jest tak piękne, barokowe, że w zasadzie wydawałoby się, że wystarczy. A właśnie profesor Giedr Jankiewicz, ta druga kuratorka tej wystawy, która bada sztukę wileńską tamtych lat, wybrała znakomite przykłady mniej znanej twórczości oraz tych wybieraliśmy wspólnie kluczowe dzieła sztuki, które pokazują, jak znakomita była sztuka w tamtym okresie, jak to jest po prostu bardzo ważny ośrodek kultury, przede wszystkim w tamtych latach polskiej, ale także żydowskiej i wileńskiej, zwłaszcza w okresie już wojennym, kiedy zaczynają się pojawiać na większą skalę tam artyści litewscy. I żeby tylko podać kilka takich faktów bardzo jednoznacznych. Wilno to jest ośrodek malarstwa neoklasycznego Ludomira Ślęcińskiego. Wyjątkowy w skali II Rzeczypospolitej. Malarstwo niezwykle dekoracyjne, bardzo piękne, harmonijne, oparte o takie klasyczne proporcje i taką też celebrację codziennego piękna.
Ślędziński to także Kraków, pamiętajmy, to jest
po
bardzo
wojnie,
ważne.
Po wojnie tak, bo tak. Ten związek z Krakowem też przy tej okazji tej wystawy bardzo wyraźnie widać, ten powojenny. Bardzo wielu Wilnian przyjechało do Krakowa. Drugie nazwisko, które warto wspomnieć, to jest Władysław Strzemiński. Zupełnie byśmy go nie kojarzyli z Wilnem. On właśnie tam debiutuje jako awangardzista, organizując wystawę zresztą z Litwinami, z Litwinem Witautasem Kajruksztisem.
Czyli tam właściwie zaczęła się polska awangarda, można tak to
tak,
z grubsza.
I na wystawie możemy zobaczyć, to są unikalne prace Strzemińskiego właśnie z 23 roku, które były pokazywane w Wilnie i Kajruksztisa też z tych lat. Więc zobaczymy, jak zaczęła się historia polskiej awangardy. I trzecie nazwisko, żeby pod tę różnorodność jakoś domknąć, to jest Eugeniusz Kazimierowski, czyli malarz realistyczny, pejzażysta, dobry malarz, który stworzył wyjątkowe dzieło sztuki religijnej, czyli obraz Jezu, ufam Tobie, który powstał tam w latach 30. i mamy jego już wojenne kopie na wystawie. To jest najbardziej znane dzieło sztuki religijnej, najczęściej reprodukowane dzieło sztuki religijnej na świecie. I warto też sobie uświadomić, że ono właśnie powstało w Wilnie i też jest przykładem sztuki wileńskiej. Więc takie trzy oblicza Wilna, każde odmienne, a wspólnie tworzące niezwykły konglomerat artystyczny.
Tak, i jednak dosyć nieoczywisty nam się wydaje, że tutaj przynajmniej w środkowej Europie ta sztuka rozwijała się w sposób no, chcę uniknąć słowa spójny, ale no, że były korespondencje, ale jednak rzeczywiście na tej wystawie widzimy, że Wilno miało swoją pieczęć. Z jednej strony to będzie ta narodowa różnorodność, o której już pan wspomniał, a z drugiej no właśnie jakieś formy realizmu. Oczywiście przetworzonego, bo jesteśmy jednak w XX wieku, ale to, o czym wczoraj rozmawialiśmy, przyglądając się Andrzejowi Wróblewskiemu, który przecież również stamtąd, że ten jego bardzo szczególny, też niezwykle nowoczesny język jednak jest zakorzeniony właśnie w realizmie, ale tym specyficznym, właśnie wileńskim.
Tak, to jest na tej wystawie, myślę, że widoczne bardzo dobrze w jego pracach graficznych, tych wykonywanych tuż przed wybuchem wojny i w trakcie wojny, gdzie taka dyscyplina kształtowania formy jest, zwłaszcza w postaci ludzkiej, jest bardzo wyraźnie widoczna. I zaskakująca graficzność taka właśnie, którą może uzyskujemy przez technikę graficzną. Teraz jak na to popatrzyłem, to zobaczyłem jego obrazy, zwłaszcza rozstrzelania, w zupełnie innym kontekście.
Tak.
Co więcej, gdybyśmy popatrzyli na rozstrzelania w kontekście malarstwa ślędzińskiego właśnie, tego neoklasycznego, monumentalnego przedstawienia figur, no to dla Wróblewskiego to było z pewnością ważne źródło, bo on nie chciał być zwyczajnym socrealistą, prawda, w latach 50. czy przełom 40-50. Chciał stworzyć ten inny realizm bezpośredni, mówił. No i tutaj jest to, wydaje mi się, zakorzenione w sztuce wileńskiej tego czasu. To jest jedno z tych właśnie odkryć tej wystawy, tak, że Wilno jest genezą bardzo wielu zjawisk, których się nawet nie spodziewamy, że tam się zaczęły.
Tak, muszę jeszcze spytać o daty graniczne tej ekspozycji. Są one bardzo ciekawe. Pierwsza data 1918, w sposób tutaj oczywisty, wiąże nas z końcem I wojny światowej. 48 rok.
To jest wyjazd ostatniej dużej grupy Polaków, ta ekspatriacja z Wilna do nowych granic Polski po II wojnie światowej. To jest moment, kiedy w zasadzie kończy się proces bardzo drastyczny i o tym też na tej wystawie mówimy. W zasadzie prawie całkowitej wymiany mieszkańców Wilna. Dlatego, że Polacy są właśnie ekspatriowani. Część zostaje, ale to jest mała grupa. Mieszkańcy żydowscy są w zasadzie albo już zamordowani w czasie Holokaustu przez Niemców. Takie potworne miejsce Ponary, które jest na peryferiach Wilna, to jest wielkie miejsce kaźni. Bardzo wielu artystów też ginie w ten sposób. I pojawia się na to miejsce duża grupa nowych mieszkańców, Litwinów przede wszystkim z głębi Litwy, po części także Rosjan, którzy są tam przesiedlani w ramach tej polityki okupacyjnej Związku Radzieckiego. I to jest dla tej wystawy ważny proces, ponieważ no, pokazuje, że z jednej strony mamy sztukę, która mówi o pięknie, o harmonii, a z drugiej dzieje się wokół tego bardzo drastyczna historia. I to jest, myślę, że dla nas też niezwykle istotne, że dla Litwinów ta data też jest ważna. To znaczy ten moment wyjazdu Polaków, i to już nie jest jakiś wstydliwie skrywany epizod, tylko no, to jest moment definiujący współczesne Wilno. To są właśnie przykłady tej fortunnej pamięci, którą no, musimy zdać sobie sprawę także z tragedii, które dokonały się w przeszłości, ale one mają na przykład użyć nam temu, żeby już się nigdy nie powtórzyły.
No tak, bo ten brak ma też swoją siłę symboliczną.
Tak, i to jest też bardzo, bardzo wzruszające tak naprawdę, że właśnie dzisiaj chcemy o tej dacie też powiedzieć na Litwie, bo ta wystawa, warto powiedzieć, że jedzie do Wilna jesienią tego roku i te wszystkie treści będą również pokazane tam. Można też dodać, że ten 48 rok ma też szersze konteksty światowe czy międzynarodowe. Dla historii sztuki to jest ważny rok też, bo to jest ostatni moment przed wprowadzeniem socrealizmu jako doktryny w Polsce i oczywiście jego też potwierdzenia w Związku Radzieckim. Bo od 49 roku już mamy wytyczne, że ma się malować socrealistycznie, a jednocześnie 48 rok to jest Karta Podstawowa Praw Narodów uchwalona przez ONZ, którą Związek Radziecki odrzuca i jak gdyby cementuje ten podział zimnowojenny, który potem będzie przez kolejne dziesięciolecia obowiązywać. Więc to jest też taki moment symbolicznego domknięcia czasów wojny i tych przemian, które były efektem działań wojennych.
Ta ostatnia sala jest bardzo szczególna. Tutaj właściwie mam wrażenie, następuje jakby trochę załamanie tego klarownego, języka wystawy, gdzie pojawiają się wątki, tematy, no, jakby toczy się pewien wykład. Tutaj mam wrażenie, jest i jakaś rozpacz, i praca z pamięcią, i no, takie odwołanie się do sił, które nas przekraczają, bo wobec tragedii dla wielu osób zmuszonych do opuszczenia swojego miasta, no to właściwie ludzka siła nie jest zdolna pomóc.
Tam mamy taki symboliczny kilka dzieł. Ludomir Ślędziński właśnie maluje już tutaj w Krakowie taki dziennik podróży.
Szalone zupełnie.
Tak, to wygląda jak komiks.
Tak, tak jak cudowne. Gdyby,
tak, zapis jego wycieczki, powrotu do miasta swojego ukochanego po wojnie.
Że się udało, nie każdemu się to udało.
Nie każdemu się
prawda?
Udało, tak, no, miał takie możliwości. On po prostu wspomina to, co było nam, malując rzeczywiście tak jak gdyby małe zdjęcia, filmy czy właśnie rysunki, co się wydarzyło. Drugi zespół prac to jest rzeczywiście kwestie religijne, czyli obraz Jezu, ufam Tobie w jego reprodukcjach.
Te reprodukcje szalone, ten albumik wypożyczony z, chyba od naszych sióstr tutaj, z Łagiewnik.
Tak, tak.
Reprodukcji wielkości 2 centymetrów tego
tak,
obrazu.
To one funkcjonowały jako takie wota, czy właściwie takie obrazki, które się nosiło przy sobie, żeby szukać pomocy.
Niezwykła rzecz, tak, naprawdę poruszająca pamiątka.
Tak, to jest wzruszające. Ja to zobaczyłem właśnie w Łagiewnikach, to byłem aż zdumiony, że...
I natychmiast pomyślał pan, żeby to koniecznie pokazać w muzeum.
Tak, to się bardzo udało. Czy właśnie prace artystów, którzy pokazywali wkroczenie Armii Czerwonej do Wilna, jest taki obraz Ladasa Dremy, który wtedy był zwolennikiem Armii Czerwonej, uważał, że to jest dla Litwy dobry wybór, że to zagwarantuje Litwie, że będzie miała Wilno i że będzie krajem niepodległym, no pomylił się drastycznie i to też było widać. Krótko tam jest to pokazane na tej ostatniej części. Natomiast tak naprawdę ostatni rozdział, nazwałem go półrozdziałem, to są plakaty wileńskie, zachęcające w latach z lat 30., żeby do Wilna pojechać, je zobaczyć i odwiedzać Wilno. I mi się wydaje, że to jest takie dobre zakończenie tej wystawy, żebyśmy pamiętali, że Wilno nie tylko, że przetrwało wojnę stosunkowo niezniszczone, chociaż tam też są niektóre przedstawienia ruin wojennych, ale no jest rozkwitającym miastem, jest przepięknie zachowane. Język polski słychać bez przerwy na ulicach. Mamy bardzo dobrą współpracę polsko-litewską. No udało się po prostu jakoś pokonać tę traumę wojenną i ja też zwracam uwagę na siłę środowiska wileńskiego dzisiaj. Bo
to na koniec sobie zostawiłam ten temat. Tam sztuka współczesna ma się znakomicie.
Tak, sztuka ma się znakomicie i to jest, dwa przykłady można podać, czyli niedawne, to jest kilka lat temu, zwycięstwo na Biennale w Wenecji właśnie projektu litewskiego, pod której kuratorką była Rasa Antonowiczute, który dotyczył takiej apokaliptycznej wizji ludzkości współczesnej. No, fantastyczny projekt, taka opera odgrywana w Wenecji. No, naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem, jak to Litwini świetnie zrobili. Czy na przykład ich projekty, wystawa właśnie też Muzeum Miasta Wilna, którą Rasa zorganizowała na temat niezbudowanego Wilna. No, studia planów przekształcenia Wilna, które się w XX wieku pojawiały. No, tak znakomita wystawa o mieście, które mogłoby powstać, nie powstało. To trochę przypomina najlepsze wystawy polskie o architekturze miejskiej, ale była naprawdę lepsza, no, w takiej wizji rozmachu, więc to jest bardzo ważne środowisko współczesne i no, tam się zawsze z radością jedzie. Tak. Nie mówiąc o tym, że ta współpraca też, jeśli chodzi o sztukę dawniejszą, rozkwita między Polakami, Litwinami i nie tylko. No, tam jest naprawdę co oglądać. Także Wilno ma się bardzo dobrze.
Tak, wiedziałam, że prędzej czy później zejdzie nam na wycieczki właśnie do Wilna. Naturalnie pędzimy tam polskimi tropami. Są miejsca pielgrzymek, ale Galeria Sztuki Współczesnej w samym centrum miasta jest oczywiście na czele tej listy. Tak, ale wróćmy do Muzeum Narodowego w Krakowie, do gmachu głównego. Sporo rozmawialiśmy o tym ostatnim rozdziale wystawy, ale on jest przecież bardzo ważny i też taki konstytutywny dla naszej współczesności. Ale to rozdział ostatni. 7 przystanków w scenariuszu tej ekspozycji, na co państwo chcieli zwrócić uwagę, bo to dobrze nam też porządkuje tę opowieść i narrację.
Pierwsza sala, czy pierwszy wątek to są portrety miasta, malowane przez artystów właśnie z tych trzech grup mieszkańców. Czyli jest tam Wilno, Wilnius, Wilne, jak tytuł głosi. I to są zarówno takie romantyzujące obrazy, pełne emocji, takie patetyczne wręcz miasta idealizowane. Mamy zaułki malownicze, Kazimierz Krakowski i ta Czerwień Żydowska Wilna były bardzo się podobne, więc tam się możemy prawie poczuć jak w Krakowie. I wreszcie jest taki fragment poświęcony prowincji wileńskiej. Michał Rouba, artysta, którego też zupełnie pamiętam dzisiaj, no, fantastyczne takie drewniane części Wilna, zresztą ta część Zarzecze czy Urzupie to jest dzisiaj bardzo modny fragment Wilna.
Jasne,
ale wtedy nie był aż taki popularny.
Coś a jak więc, Trastevere w Rzymie albo
tak
u nas, no chyba już Podgórze
chyba
teraz
Podgórze,
bardziej.
Tak, zgadza się. Kolejny rozdział to jest ta właśnie bitwa, czy wojna o Wilno, gdzie pokazujemy zarówno polskie, jak i litewskie takie obrazy propagandowe sławiące tą przyszłość polską, wileńską, litewską Wilna. W tym naprawdę bardzo dobry obraz Ludomira Ślęcińskiego, Piłsudski pod Wilnem, który był obrazem zakazanym niemalże, czy to w Polsce PRL-u, nie mówiąc o Związku Radzieckim, bo Piłsudski pokonał bolszewików, którzy chcieli w 19 roku zająć Wilno. I to był pierwszy początek tej takiej wtedy wojny polsko-bolszewickiej, ale ona zaczęła się właśnie w Wilno i tam Piłsudski to Wilno chronił przed Bolszewią. Dalszy fragment, wydaje mi się, bardzo intrygujący są postaci, twórcy.
Tak.
Wileńscy, bo tam pojawia
portret
się...
Portret
Wilnian własny. Mamy tam, zaczyna się od Ferdynanda Ruszczyca, który był dla Wilna bardzo ważną postacią, artysta z okresu Młodej Polski. On mieszkał w pobliżu Wilna, miał swój majątek na Bogdanowie, na Białorusi dzisiejszej, ale był z Wilnem związany, wykładał, tworzył Wydział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Batorego, który był bardzo ważną szkołą artystyczną przed wojną. Ale tam są też postaci innych malarzy, właśnie Kazimierowski, czy, co jest myślę, że bardzo ważne, bardzo duża reprezentacja kobiet, ponieważ Uniwersytet Batorego kształcił kobiety malarki. I to z tych właśnie z wszystkich trzech grup mieszkających w Wilnie. Tam jest Hanna Milewska, Hadasa Gurewicz-Grodzka, żeby wymienić tylko dwa nazwiska tam takich właśnie no pełnych klasy takich artystek, no, tam się też sprocetowały. Dalszy rozdział, tam zresztą jest też bardzo niezwykły autoportret Ślęcińskiego. Zwracam państwu uwagę, on jest trójwymiarowy. On właśnie jakby go wyrzeźbił, bawiąc się trochę z taką kwestią przestrzenności obrazu, którą można jeszcze łączyć nawet z obrazami wielopłaszczyznowymi Czyżewskiego. Potem jest fragment o symbolicznych miejscach w Wilnie. Chcemy pokazać, jak one wyglądają, jak były tworzone w tamtych latach. Na przykład powstały pomniki, czy projekty pomników Mickiewicza przede wszystkim, którego większą wersję mamy przed gmachem. To myślę, że to mamy dwa pomniki
świetny
Mickiewicza
pomysł
w Krakowie w tej chwili.
Tak.
Zbigniew Pronaszko, po lat 20. pomysł, który nie został do końca zrealizowany w Wilnie. Tam tylko makieta stanęła. Dzisiaj po latach w wersji mniejszej o połowę jest do zobaczenia w Krakowie. I też na przykład odnowa auli Uniwersytetu Batorego, która była właściwie derusyfikacją, którą prowadzili polscy artyści. Czy odkryty wtedy grobowiec Barbary Radziwiłłówny. To było niezwykłe przeżycie takie historyczne. Artyści też to malowali, fotografowali.
Tak.
Dalej fragment o awangardzie.
Bardzo ważny.
Mówiliśmy.
I bardzo piękny.
I bardzo piękny. Właśnie on się sprawdza, bo te prace wczesne mają taką w sobie jakąś elegancję też i no są inne po prostu niż konstruktywizm radziecki, czy tam, nie wiem, awangarda francuska. No jest w tym jakaś taka wizualna wyjątkowość.
Tak, nuta poezji, czegoś takiego emocjonalnego bardziej.
Tak,
może,
tak. Właśnie to na tym poziomie to gra. I tam się pojawia jeszcze jedno ważne nazwisko, Mojżesz Worobiejczyk, czyli Mojwer, który był znakomitym fotografem getta wileńskiego, czy tej dzielnicy żydowskiej, który się kształcił w Bauhausie, był też reformatorem druku. No to jest taka klasyka fotografii.
W Centrum Pompidou ponoć jest wielka wystawa w tej chwili.
Tak, jego pracy. Tak. Więc Worobiejczyk tak to jest. I mamy tam pokazane też i te zdjęcia jego, i ten album, do których one powstały. Dalej jest fragment o życiu codziennym Wilna i tam jest zarówno takie wielkomiejskie życie kawiarniano-parkowe, jak i zwyczajne, codzienne przedstawienie, taka piękna gazeciarka Ślędzińskiego właśnie, czy tam portret żony Ślędzińskiego, czy właśnie obrazy malarek, w tym bardzo ciekawe przedstawienia malarek z rodziny Romerów.
Świetne rzeczy, prawda? Wyśmienite.
Tak, przedstawienia na przykład Kaziuków, czy tego świętego Kazimierza, tak. Jarmarku w Wilnie. Taki empatyczny realizm, ale też z jakąś tam klasą.
Prawda? Ogromną klasą warsztatową. Właściwie brakuje mi takich obrazów tej choćby sztuce z Krakowa.
Tak jest.
Takiego zupełnie wyśmienitego rzemiosła, które ma w sobie jeszcze to coś.
Tak jest i nie jest jakieś efekciarskie, tylko po prostu mówi jakąś prawdę o czasach, które powstało. I tam i na końcu jest rozdział, o którym dzisiaj rozmawialiśmy. Warto przypomnieć, że taką też tą stroną naukową, że tak powiedzmy, bo ta wystawa jest oparta o badania naukowe. To wszystko trzeba było odkryć. To nie jest wystawa gotowa, obiekty, które wszyscy znamy. Tutaj Giedrę Jankiewiczutę dokonała niezwykłych odkryć w archiwach litewskich szkół wyższych. Mianowicie znalazła dokumenty z czasów studiów w Szkole Sztuk Pięknych Oskara Hansena, architekta, którego znamy z lat 60. 70. z Polski, czy właśnie Andrzeja Wróblewskiego. Mhm. Mamy takie zdjęcie młodego Wróblewskiego, bardzo ładne, tam poruszające, taki dokument przywieziony z Wilna. Więc również wskazujemy takie twarde fakty, dowody. Dokumenty też na wystawach się sprawdzają i to jest taki dodatkowy jeszcze walor tej wystawy.
Uwielbiamy oglądać zdjęcia i dokumenty na wystawach, szczególnie na wystawach malarstwa, sztuki tej wysokiej. Zawsze pokazują też bardzo ciekawe konteksty. No, niestety musimy powoli kończyć naszą dzisiejszą rozmowę, ale podsumowująco zapytam, zwróciłam uwagę, że wielu dziennikarzy, kolegów to pytanie zadaje, to znaczy ono jest ważne. Tytuł wystawy Jedno miasto, wiele opowieści. Zatem jaki obraz tego fenomenu wileńskiego wyłania się z tej wystawy?
Myśląc o odpowiedzi na to pytanie, które rzeczywiście wczoraj padło wielokrotnie, przypomniałem sobie taką definicję nie prowincji, ale peryferiów, czyli takiego miejsca, które nie zajmuje centralnej pozycji na mapie artystycznej, ale które łączy wiele wpływów z różnych środowisk zewnętrznych, ale też swoją własną dynamikę. I ta mozaika jest tak niezwykła, że właściwie generuje nową wartość artystyczną, która jest nie do osiągnięcia na przykład takim centrum jak Paryż czy Londyn, który jest na inną skalę, inaczej funkcjonuje, prawda? I wydaje mi się, że ta wystawa właśnie potwierdza, że prawdziwość tej tezy, że są takie miasta, w których właśnie ta wewnętrzna dynamika, która na przykład wywodzi się z tej potrójnej tożsamości miasta, a jednocześnie to ludzie wykształceni bywali w świecie, wiedzący, co się dzieje wokół, no właśnie generuje to specyficzne artystyczne genius locy. I mi się wydaje, że Wilno, zresztą dzisiaj o tym też wspomnieliśmy, no ma taką swoją specyfikę artystyczną, czyli z tych wielu opowieści rodzi się wartość artystyczna unikalna i to jest ta siła takiego ośrodka peryferyjnego, który nie jest prowincją, nie naśladuje kogoś, tylko patrząc wokół na świat zewnętrzny, ale przede wszystkim skupiając się na własnych wartościach, prawda? Tych wyjątkowych twórców z tych trzech grup etnicznych czy wyznaniowych, no, tworzy nową wartość artystyczną i tutaj wydaje mi się, to jest przesłanie tej wystawy.
Tak, i właśnie o tym ta wystawa opowiada. Jest też świetny katalog, świetne naukowe teksty, jeśli państwo chcieliby doczytać, a jestem przekonana, że po wystawie tak będzie.
I ten katalog jeszcze warto dodać, że jest równoległy do wystawy, czyli jest tam po prostu więcej materiału też na temat architektury, na temat historii miasta. Chcieliśmy, żeby ta książka, katalog jako książka funkcjonował też po zamknięciu wystawy. To rzeczywiście jest taka rzecz, która no wiemy, że zostanie. Tam mamy najlepszych autorów piszących o Wilnie, z Polski, z Litwy. Warto.
Wilno, Wilnius, Wilne. Jedno miasto, wiele opowieści w Krakowskim Muzeum Narodowym w gmachu głównym. Szukam jeszcze, do kiedy jest ta wystawa?
Do 4 września.
Bardzo gorąco Państwu polecamy. No chyba, że Państwo nie zdążą, to wtedy przypominam.
Można pojechać do Wilna, no zobaczyć właśnie. Się tam, ją tam w centrum miasta, a w Litewskim Narodowym Muzeum Sztuki, ale w Krakowie wygląda znakomicie. Projekt Magdaleny Bujak z Muzeum Narodowego w Krakowie. Aranżacja jest fenomenalna. Przepiękne kolory, aranżacja. No, zapraszam.
Profesor Andrzej Szczerski, współkurator tej ekspozycji, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Zapraszam do muzeum.